Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w wakacyjnej audycji Tam coś jest. Będziemy się jak co roku zajmować lubuską turystyką, atrakcjami lubuskimi. Dzisiejszym moim gościem jest pan Mariusz Grabowy. Witam pana.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pan jest właścicielem biura podróży. Nie musimy nazwy podawać, wiadomo, prawda, że tutaj nie bardzo możemy...
Tak, ale specyficznie lokalne biuro.
Ale jest to lokalne biuro, nie przedstawiciel dużego, tylko nasze lokalne lubuskie. Czyli w jakiś sposób też powinniśmy popierać. Proszę nam powiedzieć, jak z pana punktu widzenia wygląda sytuacja biur podróży po koronawirusie. Czy to jest duże tąpnięcie, czy rzeczywiście tarcza jest potrzebna tej branży? Bo to jest dziwne, że nagle w momencie, kiedy branża znalazła się w Ministerstwie Gospodarki, to się rząd zainteresował i wspiera operatorów turystycznych.
Myślę, że tutaj przede wszystkim takim głównym punktem tego programu, to osią tego sporu całego w ogóle, który się wydarzył teraz obecnie, jest to, że tak naprawdę turystyka mimo wszystko, jeśli policzy się wszystkie sumy składowe, stanowi nie tylko te potencjalne 6% PKB Polski, ale jak pokazał ostatni właśnie kryzys, jest to dużo, dużo dziedzin bardziej powiązanych. My byliśmy w sporcie i niekoniecznie w tym sporcie się ta turystyka odnajdywała. Przejście do Ministerstwa Rozwoju, do jakby działu stricte gospodarczego, pokazuje, że turystyka jest takim ważnym elementem, osią gospodarki krajowej, łączącym bardzo wiele składników obrotu gospodarczego.
Będziemy o tym mówić. Właśnie dzisiaj moim zainteresowaniem, bo tutaj bardzo wiele się mówi o specyfice lubuskiej, ale mam takie przekonanie, że turystyka lubuska nie ma swojego brandu, jeśli mogę tak powiedzieć, że nie ma jakiejś specyfiki, która ją w sposób istotny odróżnia od turystyki takich jak powiedzmy Kraków, czy Śląsk, czy te obszary nadmorskie, czy Zakopane, Toruń, Gdańsk. Zielona Góra ciągle nie ma swojego jakiegoś wyraźnego oblicza. Mówię o turystyce.
Pewnie jest taka sytuacja, że nie mamy takiego super wyraźnego znaku. Natomiast jest kilka takich słów kluczowych, które każdemu w Polsce kojarzą się z tą Zieloną Górą. Czyli po pierwsze faktycznie ta zieleń, która tu jest dominująca. Po drugie winobranie i marka lubuskich win. To już pewnie funkcjonuje w jakimś obiegu. No i jednak trzeba stwierdzić, że w ostatnich takich badaniach, wyszukiwań, jeśli chodzi o, bo wiadomo, że jeśli był koronawirus, duży nacisk był położony na to, że będziemy wypoczywali w Polsce, pojawiły się badania. Jakie słowa kluczowe są wyszukiwane, jeśli chodzi o Polskę, w wyszukiwarce Google'a. No i niestety, może inaczej, a może stety, zajęliśmy zaszczytne pierwsze miejsce od końca, jeśli chodzi jako lubuskie, czyli w tych
wynikach. Czyli jednak mam trochę racji, że
troszkę
nie mam.
Racji jest. Natomiast myślę, że pierwsze miejsce od końca jest też takim miejscem, z którego można spokojnie startować dalej.
Twarda powierzchnia do odbicia się.
Tak, ładnie tak.
Proszę mi powiedzieć, jak ten rok różni się, jeśli idzie o kierunki turystyczne? Specjaliści używają słowa destynacje, to znaczy, które dominują. Jak to widać poprzednio, jaka część pana klientów była zainteresowana za granicą, a jaka część krajem i jak to w tym roku wygląda?
Specyfika polskiego turysty krajowego jest troszkę zupełnie inna. On się w ogóle rzadko pojawia w biurach podróży, ponieważ my, Polacy, umiemy sobie troszkę ten urlop lokalny
sami nasz
zorganizować, sami radzić. W związku z tym też polska branża hotelarska, która jakby cały czas goni świat w jakimś tam zakresie przede wszystkim polityki współpracy z biurami podróży, ona dawała sobie dość spokojnie radę. Zresztą wiemy, że zawsze te tłumy nad Bałtykiem były na tyle symptomatyczne, że oferta polskich biur podróży nie gościła zbyt często. W ofertach polskich biur podróży nie gościła zbyt często oferta krajowa. Gościła, ale była tylko elementem. My jesteśmy akurat biurem troszkę innym, specyficznym, ponieważ my obsługujemy turystykę szkolną, młodzieżową w bardzo dużym zakresie. turystykę indywidualną i u nas turystyka polska stanowiła bardzo często 50-70% oferty. I takich biur podróży jak nasze w Polsce jest bardzo dużo.
Natomiast czyli nie dość, że działacie w Lubuskim, przepraszam, że na chwilę się wtrącę z takim nawiasem, nie dość, że jesteście firmą lokalną lubuską, to jeszcze obsługujecie lubuskich klientów, tych najmłodszych akurat.
Tych najmłodszych i pokazujemy im to, co w Polsce jest najpiękniejsze. Mamy kilkanaście hitów takich standardowych wyjazdów, natomiast mamy dziesiątki miejsc w Polsce, gdzie kierujemy, wyjeżdżamy i są to miejsca, które pokazujemy. Podbijamy te miejsca, które naprawdę mają wiele do zaoferowania, a niekoniecznie znajdują się na pierwszej, to nie jest Kraków, Zakopane, Gdańsk i Warszawa, tylko i wyłącznie.
Mam takie przekonanie, że Lubuskie jest ciągle miejscem do odkrywania, bo mam takie wrażenie, że regionaliści zapuszczają się w swojej pamięci do czasów Bismarka, czasem do Fryderyka II i jakby głębiej nie sięgają. Nie sięgają do tradycji czeskich, nie sięgają do tradycji jagiellońskich, do tradycji austriackich, a nawet jakby często słowiańskich tych lubuskich atrakcji i z tego powodu uważam, że jest bardzo wiele rzeczy do odkrycia w Lubuskim. Tutaj jedna z waszych ofert, czy pakietów ofertowych, bo widzę, że mam przed sobą wasz folder i widzę w nim Lubuskie Naj. Co to oznacza, to Lubuskie Naj?
Prawda jest taka, że budując jakiś brand lubuskiego, zawsze staramy się znaleźć te wszystkie naj. Bo naj to jest to, co po pierwsze najłatwiej dla klienta. No właśnie, jest takie założenie, inaczej, zawsze operuje się prostą liczbą. Aha. Staramy się zebrać te 10 lubuskich naj, aha, wyszukać tych takich hitów,
to
są te takie miejsca, które zawsze standardowo każdy turysta chciałby odwiedzić. I teraz tutaj nie sortując w ogóle według tego, aha, co jest naj, ale tak mniej więcej jedąc od północy województwa,
no właśnie,
to może być wygodniej, to na pewno zaczynamy sobie po tamtej stronie od Twierdzy Kostrzyn. Zaczynamy sobie od Parku Narodowego Ujście Warty.
Co jest w tej Twierdzy Kostrzyn naj?
Co jest naj? Znaczy, przede wszystkim to jest to, że 2,5 miliona euro, które obiekt dostał na zmianę swojego wyglądu, spowodowało, że stało się to niesamowicie przyjaznym obiektem dla turystów. Bo dzisiaj turysta bardzo rzadko oczekuje zwiedzenia w kapciach. On się kojarzy takie muzeum, że kapcie, gdzieś pani pokrzykująca, czy też pani nieprzyjazna. Muzeum interaktywne, gdzie troszkę się dzieje, jest troszkę muzyki, troszkę ta wystawa jakby wychodzi wprost do klienta, do turysty.
Faktem jest, że muzeum w Kostrzynie, zwane Pompejami Kostrzyńskimi czy Lubuskimi, oddziałuje na wyobraźnię, bo widzimy właściwie startę do poziomu
gruntu,
prawie że grunt,
miasta,
do podstaw pierwszego piętra pozostałość miasta, gdzie jakiś jest trudno odnaleźć ślad kościoła, ślad zamku, a w końcu tam przecież było miejsce jakby ważne.
Tętniące życiem.
Tętniące życie, ważne.
Miasta.
I właściwie dopiero po II wojnie światowej ono właściwie zniknęło. Zniknęło z dwóch powodów, że z jednej strony to były zniszczenia wojenne, bo walki były strasznie ciężkie, a z drugiej strony rozebrano to na cegły, bo jak wielu Lubuszan nie wie, wiele naszych lubuskich miast posłużyło do odbudowy Warszawy. Część po drodze została w odbudowanym Poznaniu. No, w każdym razie wiele bardzo miast jest mocno zniszczonych przez wojnę. Co jeszcze możemy o tym miejscu powiedzieć?
Inaczej, jest to miejsce, które jest... jedynym mankamentem jest to, że ono jest troszkę na uboczu generalnie szlaków turystycznych, takich, których biegną przede wszystkim z tego względu, że granica polsko-niemiecka w tym właśnie miejscu jest niedostępna do ruchu autokarów turystycznych, czyli musimy kierować się przez Świecko. Gdyby tam było przejście graniczne dostępne dla autokarów turystycznych...
Czyli to tylko jest osobowy samochód,
tak,
przyjeżdża i ruch
to
pieszy
na pewno
jest.
By ten ruch turystyczny był wzmożony, bo miejsce jest naprawdę wyjątkowe, punkt taki turystyczny jest super. I to jest ta północ województwa, teraz kierując się osią...
Na południu.
Ku południu właśnie, trafiamy na poszczególne takie charakterystyczne elementy województwa, czyli od północy jedąc w dół, wracamy drogą S3, mamy oczywiście zaraz blisko Łagów. Na tej trasie pośrodku dla dzieci mamy fantastyczny...
Przepraszam, że będę tutaj w Ścibski, a Gorzów?
A Gorzów. Gorzów tutaj akurat jest takim trudnym miejscem, ponieważ My nie jesteśmy w stanie zlokalizować w Gorzowie takiej atrakcji słowa klucza, które przyciąga.
Aha.
W turystyce wszystko działa, opiera się na zasadzie słowa klucza.
A jakie szanse ma Santok? Znane miejsce.
Santok był kiedyś fajnym punktem turystycznym. Czekamy na dzisiaj bardzo mocno na uruchomienie przeprawy i chociaż jakichś galerów albo czegokolwiek innego,
się marzy kolejka
co umożliwi. Kolejka linowa, myślę, że to jest też bardzo fajne, ale dość ekstremalne i to kolejka linowa ma swoje plusy i minusy. Dla rodzin indywidualnych super, dla grup, a dla młodzieży szkolnej nie do przyjęcia niekoniecznie, nie zawsze, no tak, po prostu to duży strach opiekunów. Ale Santok jest miejscem, które naprawdę ma swój potencjał i czekamy, kiedy ono z atrakcji turystycznej stanie się produktem.
No dobrze.
Dopóki nie będzie produktem, nie ma rozmowy.
No tak, jedziemy do Łagowa.
Łagów to jest takie miejsce, które z racji swojego położenia zamku, widok z wieży zamkowej w Łagowie
klimatu.
Tak, jest po prostu wyjątkowy, unikalny i on się broni sam. Także nie będę tu się za dużo o nim rozpływał, bo znamy to miejsce i ono jest wyjątkowe. Także cały ten taki, można powiedzieć, że samo centrum województwa, czyli Łagów, z drugiej strony Gościkowo Paradu, z boku jeszcze i bunkry, i w Lubrze, i w Boryszynie. I figura Chrystusa Króla w Siełodzinie.
Jeszcze zostanie przy Łagowie. Łagów, jezioro Ciecz, bo ono tak się powinno nazywać, a nie Trześniowskie, tylko jezioro Ciecz jest najgłębszym jeziorem województwa lubuskiego. Tak dorzucam do...
Tak, te 58 prawie metrów to jest robi nam różnicę.
Chyba jest co do głębokości 10 jeziorem
w Polsce.
Natomiast tu na naszych ziemiach zachodnich jest najgłębsze, to tak kamyczek do tego naj. Potem Siewodzin, gdzie też mamy naj.
Tak, cała okolica Siełodzina, oczywiście pomnik Chrystusa Króla. Mimo wszystko niezależnie od tego, czy turystyka religijna jest atutem, czy nie atutem, to i tak jest to miejsce, które jest tak łatwo dostępne, że
aż się chce skręcić z tej drogi.
Trafia oczywiście na tą naszą mapę turystyczną i to miejsce jest takie bardzo, bardzo wyjątkowe. I teraz jedąc dalej jeszcze na południe, bo na chwileczkę odbijamy jeszcze w bok, żeby dojechać sobie do Majalandu, czyli hitu dla dzieci, bo to jest takie miejsce, które przyciąga tysiące rodzin. Rozmawialiśmy przedwczoraj w Majalandzie na temat tego, w jaki sposób ta turystyka tam ruszyła i już widać ślady tego, że jednak ona odbija, że coś się dzieje, tak przekroczono tam w kolejne weekendy ponad 1000 turystów, także jest to fajny, symptomatyczny obraz.
Nie będziemy lansować Majalandu, tylko rejestrujemy, że Majaland jest. Majaland jest operatora nie lubuskiego, w związku z tym tutaj go
natomiast
dyskretnie
jasne,
omijamy.
Dobrze, niech będzie. Natomiast tutaj zawsze podkreślamy, że jednak każdą atrakcję, która stała się produktem, czyli robi wszystko, żeby turystom być dostępnym, zapewnić zaplecze, to jest jednak ważne do podkreślenia, że trzeba te wszystkie miejsca, które i gminy, które starają się dać turystom coś więcej od
siebie. No tak,
bo
to jest jakieś jedzenie, jakieś spanie w okolicy. Parking dla autokarów, różne usługi mogą tam się świadczyć. Tak jak mówimy, jest potencjał, który jeśli się ma głowę i można wykorzystać.
Oczywiście.
Jedziemy dalej na południe.
Na południe, czyli mijamy już teraz, minęliśmy już Siewodnie, zjeżdżamy na południe, no i oczywiście trafiamy na Górzykowo z fantastycznymi winnicami.
A przepraszam, minęliśmy Emeru.
Ale nie wspomniałem wcześniej, że i Pniewo, i Boryszyn robimy oczywiście jak najbardziej. To są punkty charakterystyczne, wyjątkowe, unikalne na skalę europejską.
Tak, czyli też należą do kategorii najmy. Szanowni Państwo, o Boryszynie będziemy, nie o Boryszynie, tylko o Kaławie i Emeru poświęcimy oddzielną edycję, bo jak tam się jest, to takie pierwsze pytanie, które zadaje przewodnik, jak długo ma być opowieść, jak długo ma być wycieczka? Czy godzinna, czy godzinna, czy całodniowa?
Trzy dni.
Trzy dni.
Dokładnie. Mieliśmy grupę dzieci z Lubuskiej Akademii Młodego Podróżnika. Zwiedzały. Największą atrakcją, mimo bunkrów, okazał się przejazd BTR-em. Fantastyczna przygoda, ale tutaj pozwalająca młodym lubuskim podróżnikom wczuć się w klimat faktycznie tego, co się działo po prostu w kiedyś dawnych czasach.
To jest właśnie to, co wymagane jest w turystyce, czyli żeby to był pewien pakiet, pewna atrakcja. I tak właśnie o tym mówię, że można sobie podróżować po kraju prywatnie i łapać te wszystkie atrakcje. Natomiast jak się to organizuje przez biuro podróży, to wtedy można BTR-em się przejechać, prawda?
Myślę, że tak. To są takie
czyli takim wojskowym transportem.
Tego, że czasami pewne rzeczy są niedostępne
huczy, dymi
turyście indywidualnemu, a biuro podróży przyjeżdżając z grupą
no tak,
ma
to
większą politykę.
Większa ilość osób można silnik odpalić i kawałek sobie rundy. Mnie zdumiało, jak byłem w MRU, że te kopuły wcale nie są stalowe. Zdziwiło mnie to.
Znaczy tutaj,
ale to
tak.
Jest inna opowieść, o którym będę mówił z kim innymi przy tej okazji. Dalej jedziemy do Górzykowa, czyli w gruncie rzeczy mówimy nie tyle o samym o tym północnym stoku Odry, który idealnie nadaje się na oprawę winorośli, prawda? Czyli jesteśmy w klimacie winnic.
To jest takie miejsce symptomatyczne lubuskiego. Właściwie, bo tak troszkę skupiliśmy się w tym momencie, żeby znaleźć sobie punkt zaczepienia, jadąc na południe, ale musimy podkreślić, że od północy już ciągnie się szlak winny i myślę, że tutaj jeśli poświęcimy jemu jedno krótkie pytanie, to sobie zrobimy tą mapę lubuską.
O szlaku winnym znów, przepraszam, robię taki mały wtręt. Będziemy oddzielnie rozmawiać, dlatego w tej dzisiejszej naszej rozmowy wyjmijmy szlak wina i miodu, który próbuje być taką marką lubuską, takim brandem.
Tak.
Z pewnymi sukcesami zresztą. Ale
tak, bo prawda jest taka, że mamy takie możliwości. To, co robiliśmy kiedyś, czyli lubuski maraton wina i miodu, to moim zdaniem nie mogliśmy mieć, znaleźć sobie łatwiejszej możliwości promocji lubuskiego w całej Polsce.
Reklamowej.
Dźwigni. Ponieważ biegacze są zupełnie kosmopolityczni. Biegają wszędzie. Nie ma tak, że biegają w Krakowie, tylko i wyłącznie w Gdańsku, a biegają Orlen Warsaw Marathon. Nie. Oni są wszędzie. Oni biegną tam, gdzie jest coś fantastycznego do przebiegnięcia. Tego, co my mamy, nie ma nikt. Ja się tylko po prostu modlę cały czas, żeby tego nie ukradło nam Podkarpackie. Bo jeśli oni to zrobią u siebie,
oby.
Wróćmy do tego, bo to jest świetny temat i sposób na...
Spływamy na południe, zostawiliśmy te winnice, które...
No i teraz tak, musimy tutaj dokonać od razu przelotu balonem nad Zieloną Górą, która jest takim miejscem turystycznym na mapie bardzo fajnym i które ma kilkanaście fajnych elementów, które są po prostu warte podkreślenia. Nie mówiąc już o winobraniu, o palmiarni, czy
o
też
bachusikach. O kościołach.
Tak, te zabytki takie typowe są promowane jak najbardziej. One się pojawiają i one będą się
starego
utrwały.
Miasta.
Dokładnie. Deptak fantastyczny.
Jedziemy na południe dalej, co?
Jedziemy na południe, no i dotrafiamy do miejsca, które turystycznie, można powiedzieć, że przyćmiło całe Lubuskie, czyli do Nowej Soli.
Naprawdę?
Naprawdę, tak.
Ale to mówimy o dzieciakach, czyli...
Można powiedzieć, że o turystyce rodzinnej przede wszystkim.
Aha.
To, co Nowa Sól zrobiła, jeśli chodzi o stworzenie infrastruktury tam na południu, to jest coś niesamowitego, bo to, co możliwość zapewnienia, i też podkreślę, prawie że bezpłatnego wypoczynku na niesamowitym poziomie, czyli tutaj mamy przede wszystkim Park Krasnala, Park Fizyki,
Park Fizyki jest trochę mniej znany, natomiast Park Krasnala znany jest z dwóch naj. Wymieni panie?
Tak, oczywiście mamy rekordowego Guinnessa.
Oba rekordy Guinnessa.
Tak,
największy krasnoludek z plastiku czy z
tak,
gipsu?
Soluś, oczywiście.
Soluś i największy niedźwiedź grizzly. Nie wiem, czy to jest jakaś oddzielna kategoria. W kategorii naj, szanowni państwo, mamy w Zielonej Górze najwyższą palmę daktylową pod dachem w palmiarni. To jest najwyższa palma daktylowa pod dachem, bo może gdzieś tam one rosną. Znaleźlibyśmy jeszcze parę innych w Zielonej Górze naj, ale jedźmy dalej. Nowa Sól.
No i Nowa Sól oczywiście stała się taką jednym z osią projektu bardzo fajnego, czyli Odra dla turystów, czyli statki wycieczkowe
jeśli
po
woda,
Odrze, jeśli jest woda, jeśli jest...
W tym roku chyba jest.
W tym roku nie brakuje, akurat na szczęście. To jest też jedna z niesamowitych atrakcji, bo przede wszystkim oś łącząca kilka miast, a w turystyce zawsze nam o to chodzi, żeby jednak współpracować. Żeby był szlak, żeby było można się wydostać z jednego miejsca, a znaleźć w drugim i to jest... w turystyce lubuskiej bardzo ważne.
Odra wbrew takim pozorom, bo my Odrę widzimy tylko z mostów w gruncie rzeczy, jest nadzwyczaj malowniczą rzeką z pięknymi lasami losącymi wzdłuż jej brzegów, pełną nieoczekiwanych zwierząt. Wędkarze podobno siedząc widują bobry, sarny, jelenie przepływające przez rzekę. Nie chodzi tylko o te ryby, rozmaite ptaki, łabędzie i tak dalej. I myślę, że warto jest popłynąć Odrą od Krosna do Nowej Soli, bo to jest taki...
I nawet dalej. Dokładnie, bo te trasy się różnie tam, one się sięgają i na południe, i na północ. I to jest właśnie w turystyce fajne, że niekoniecznie samochodem.
Czy do Nowej Soli się może przytulić Bytom Odrzański ze swoją nadzwyczaj piękną z rynkiem?
Tak, oczywiście. Słynny kot, pomocnik stłużonych wędrowców. To jak najbardziej nocnych. Takie miejsce, które jest bardzo w tym momencie wyjątkowe. Oprócz tego mamy przede wszystkim przepiękną, fantastyczną stodówkę, słynne schody rybackie. To są miejsca, które są po prostu konieczne do obejrzenia.
No tak, jak już się dopłynie stateczkiem, to warto wejść po tych schodach na rynek, rozglądnąć się, bo jest to miejsce pełne uroku. Dalej na południe?
Na południe, dalej generalnie zajeżdżamy sobie już tutaj w tym momencie do takiego też miejsca bardzo znanego, czyli do Żagania.
No tak.
Po pierwsze zespół poaugustiański, po drugie Muzeum Stalag 8C. To jest też miejsce, jest tam kilka osób, fantastycznych pasjonatów, którzy opowiadają turystom tak, że chce się wydłużyć.
Ma pan jakieś naj z Żagania?
Jeśli chodzi o Pałac Książęcy, znaczy jeśli chodzi o naj, to muszę powiedzieć o tym, że biblioteka w zespole poaugustiańskim robi wrażenie na każdym. Aha. Mimo, że zbiorów troszkę jej tym brakuje, bo zostały rozwiezione po całej Polsce, no tak. To jednak wrażenie jest niesamowite, a od niedawna mamy w podziemiach fantastyczne miejsce z winami.
W Żaganiu.
Winnicy Saganum. To jest rzecz nowa. Myślę, że ona, ja nie wiem, czy ma już 4, czy 5, czy 6 dni, bo dni, na dni nie liczymy.
A, czyli ale to miejsce, świeżynka taka zupełnie.
Zupełnie tak, dokładnie.
Z Żaganiem związana jest postać takiej wybitnej Lubuszanki, Doroty de Talleyrand, osoby, która uczestniczyła w kongresie wiedeńskim, która u siebie w pałacu, a to w Żaganiu, a to w Zatonie, gościła wybitne osobistości. Wielką tajemnicą jest jej archiwum listów, które do niej pisali rozmaici znani Europejczycy, które w czasie wojny zaginęło. I to jest pewna tajemnica tego zamku, bo pewnie poszukiwania gdzieś trwają. Ja chcę tylko dodać, podpytując pana o naj, broń Boże nie egzaminując, ale chodzi o to, że w Żaganiu, na kościele w Niebowzięcia Najświętszej Matki Boskiej został zainstalowany pierwszy w Polsce piorunochron.
Tak jest. To też nasi przewodnicy o tym oczywiście opowiadają.
Kilka lat później został założony on na kościele Świętej Jadwigi w Zielonej Górze. W tym samym roku został założony na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. Także tutaj pewna pionierskość ziemi lubuskiej, jeśli idzie o ochronę przed piorunami, jest godna uwagi. To są rzeczy mniej może znane. I pewną taką rzeczą, którą tutaj czuję się zobligowany do powiedzenia, dosyć popularnie nazywamy zespół poaugustiański, chociaż prawdę powiedziawszy, to nie byli augustianie. Ten zakon sprowadzony przez Henryka Brodatego najpierw do Nowogrodu, oni nazywali się kanonicy regularni według reguły świętego Augustyna. Tak brzmi ich
dokładnie
pełna
tak.
nazwa. Mhm. I w skrócie nazywamy ich augustianami. Niektórzy puryści się burzą.
To jest faktem, że jeśli starsi turyści bardzo często pamiętają słynną, dawną klasę zerową. Mhm. I to jest właśnie ten jeden z tych zabytków klasy zerowej.
Wybitny zabytek warty odwiedzenia. Ja tylko dodam, że jeszcze jest jedna rzecz związana z Żaganiem. Zaskakująca dla mnie samego. Otóż więźniem, lotnikiem tego obozu był Tolo Łokuciewski. Pilot, który uciekał z tego obozu, brał udział w wielkiej ucieczce, tyle tylko, że był w tej kolejce do tego podkopu. Do tunelu się nie dostał i uratował życie, ale jego pierwsza ucieczka skończyła się we Wrocławiu, do domu się uciec. Potem uciekał jeszcze raz i był, i tutaj jest to właśnie ostatnim dowódcą sławnego dywizjonu 303. Więzień.
Tak jest, ale też ja muszę powiedzieć, że to miejsce jest bardzo fajne. Ono, znaczy, moim zdaniem, jako biuro podróży, ono jeszcze nie do końca ma ten potencjał wykorzystany, bo tam są możliwości.
Dopiero
fajnie
przed
by było,
Żaganiem jest.
Tak jest. Jeśli miasto by się tak troszkę mocniej zainteresowało turystyką, tutaj to w tym momencie naprawdę potencjał, bo marka jest znana na całym świecie. Warto jest i film, także jest o co się oprzeć.
Panie Mariuszu, czas biegnie, tych atrakcji nie dojechaliśmy do końca. Zaczęliśmy, że tak powiem, zwiedzać to województwo od północy, pozostawiając na boku bardzo wiele rozmaitych, ciekawych rzeczy. Liznęliśmy, mówiąc tak, potocznie na nasze Lubusko, ciągle trochę ubolewając nad tym, że perspektywy rozwoju turystyki są dosyć znaczne, pod jednym wszakże warunkiem, że zarówno gminy, jak i podmioty turystyczne będą w stanie stworzyć atrakcyjną dla turystów ofertę.
To jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę turystyka teoretycznie wydaje się bezpańska, czyli niekoniecznie gmina widzi sens inwestowania, bo zawsze w drugim zdaniu pojawia się pytanie, a kto na tym będzie zarabiał pieniądze?
No tak.
I czemu nie od razu gmina? Bardzo często się okazuje, że mimo wszystko turystyka, tak jak właśnie chciałem powiedzieć, przejście turystyki ze sportu do gospodarki jest bardzo ważne, ponieważ jeśli
trzeba to wykorzystać.
Na miejscu jest cokolwiek, co zachwyci i zachęci turystów przyjechania, to skorzysta handel lokalny, usługi, czyli baza hotelarska, baza restauracyjna.
Jakiś gościniec, restauracja.
Dokładnie. Mi się zawsze wydaje, że mimo tego, że znamy tą taką zatłoczoną turystami Wenecję, czy Barcelonę, czy jakieś różne inne miasta, które protestowały, to ten turystyczny pieniądz jest bardzo ekologiczny. Gdzieś tam daleko zarobiony, tu przywieziony i tutaj wydany. Bez przemysłu, bez zanieczyszczenia środowiska, właśnie jakiegoś tam
bez
większego.
Bez tłumów wielkich.
Tak, bez tłumów wielkich, ale temu turyście wystarczy pomóc. Także tutaj pod tym względem jak najbardziej.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że trochę Państwa zachęciliśmy do wykorzystania tej sytuacji po koronawirusie, żeby ruszyć ze swoich miejscowości lubuskich, chociażby w najbliższe otoczenie i poznać te atrakcje turystyczne, bo tych lubuskich jest znacznie więcej niż te, które wymieniliśmy. Historia jest nadzwyczaj ciekawa. Mamy tutaj rzeczywiście atrakcje dla smakoszy. I
właśnie o kuchni nic nie powiedzieliśmy, o lubuskich smakach. Dokładnie.
Wokół których też buduje się pewnego rodzaju brand turystyczny. Mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu, Panie Mariuszu.
Ja dziękuję bardzo serdecznie. Chciałbym, żeby to lubuskie Love stało się po prostu takim znakiem rozpoznawalnym wszystkim, żebyśmy pokochali to miejsce, gdzie jesteśmy i potrafili naszą rodzinę, znajomych z Polski, zachęcić do tego, żeby do nas przyjechali.
Wsiadajcie zatem Państwo na rowery, w samochody, w pociągi, zwiedzajcie lubuskie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miło.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Tam coś jest.